Dziękuję Panu, że mogę być dzisiaj razem z Wami, że mogę Wam usłużyć słowem. Tym, chwała Panu, tym, co Pan położył mi na serce. Zanim przejdziemy do tego, o czym chciałem dzisiaj powiedzieć, to chciałbym jedną rzecz, taką historię, dosyć dla mnie ciekawą. Otóż mieliśmy teraz taką piękną modlitwę, to była modlitwa bardziej pokutna. To była modlitwa, gdzie przepraszaliśmy Boga za nasze grzechy. Jest to dosyć ważne, aby pokutować. W jednym z kościołów amerykańskich odszedł pastor, więc to był Kościół Boży w Chrystusie, więc Rada Kościoła poprosiła naczelnych, aby przysłali im innego pastora. Więc przyjechał pastor i rozejrzał się, Bóg mu podpowiedział, o czym powinien zacząć mówić. Więc pierwszą niedzielę zaczął mówić o pokucie. I mówi o pokucie. Przychodzi kolejna niedziela, on dalej mówi o pokucie. Trzecia niedziela, dalej mówi o pokucie. I te kilka kolejnych niedziel i on cały czas mówi o tym samym. Mówi o pokucie, o pokucie, o pokucie. W pewnym momencie Rada Starszy postanowiła napisać do zwierzchników kościoła, już do szefów wszystkich szefów, i kogo oni przysłali. No i oczywiście wiązała się dyskusja. Kogo byście nam tutaj przysłali? A dlaczego? Oczywiście rada prezbiterzy zaczęli zadawać pytania, co jest złego w tym pastorze? No on cały czas mówi o pokucie. O pokucie, o pokucie. Na to główna rada. A czy ktoś od tamtej pory pokutował? Starsi zboru? No nie. To niech dalej mówi o pokucie. I mamy, bracia i siostry, pokutować. My troszeczkę też powiemy o pokucie, a może o formie pokuty, jednej z form, ale zacznijmy od początku. Chciałbym wam przedstawić historię pewnego bohatera biblijnego, małego wzrostu, dużym sercem. Podpowiem, to nie jest pan Włodyjowski. Wiecie, o kim dzisiaj będziemy mówić? Pięknie, bardzo ładnie. Widać, że czytacie Słowo Boże. Chwała Panu. Więc otwórzmy nasze Słowo Boże, nasze Biblię, Ewangelia Łukasza, rozdział 19, 1124 strona. Ewangelia Łukasza, rozdział 19, 1124 strona, przeczytam 10 pierwszych wersetów. I wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie, a oto mąż imieniem Zacheusz przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wyszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I zszedł śpiesznie i przyjął go z radością. A widząc to, wszyscy szemrali i mówiąc: do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. A Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem domu Twego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Na razie tyle. Poznaliśmy Zacheusza. Poznaliśmy człowieka, który był kimś. Poznaliśmy człowieka, który był kimś, który był przełożonym nad celnikami. Celnicy nie cieszyli się dobrą opinią. Zadaniem celników było zbierać należne podatki. Często było tak, że celnicy zamiast należnych podatków to zbierali jeszcze więcej. Przez to uciskali Izraelitów. Uciskali lud. Nie cieszyli się szacunkiem. Byli bogaci. A przełożeni celników byli jeszcze bardziej bogaci. No jak sama nazwa wskazuje, byli kimś. A Słowo Boże poprzez bohaterów, którzy są, poprzez ich życie, Bóg pokazuje nam pewne rzeczy, które tak naprawdę działają w naszym życiu. Bóg nas uczy swoje drogi poprzez doświadczenia tych, których wcześniej wypróbował. I chciałbym powiedzieć o trzech rzeczach. nawiązując do tego, co czytaliśmy o Zacheuszu. Bo Pan pokazał wspaniałą rzecz, w jaki sposób Zacheusz się zachowywał. Pierwszą rzeczą, o której chciałbym powiedzieć, jest pragnienie spotkania Pana Jezusa. Zwróćcie uwagę, że Zacheusz bardzo chciał spotkać Pana Jezusa. Z tego powodu udał się tam, gdzie on przebywał. I co się stało? Zobaczył go? Spotkał go? Nie. Dlaczego? Bo był za mały. Nie widział Pana Jezusa. Czy to go powstrzymało? Czy on wtedy powiedział, no dobra, trudno, może innym razem, a może i lepiej? Nie. Zacheusz był tak zdeterminowany, żeby poznać Jezusa, że wiedział mniej więcej, którędy będzie przychodził Jezus, wyprzedził go, wszedł na drzewo sykomory, aby stamtąd zobaczyć Jezusa. Wyobraźcie sobie sytuację. Człowiek poważany, człowiek na stanowisku, w pewnym momencie wdarpuje się na drzewo, aby zobaczyć Jezusa. Zwróćmy uwagę, jak Zacheusz był zdeterminowany, aby tylko zobaczyć Pana Jezusa. Poświęcił swoje imię, poświęcił siebie, mógł poświęcić swoją też posadę. Dlaczego? Bo Jezusa i Jego uczniów nikt nie lubił. Faryzeusze nie lubili, nie znosili, bo według nich głosił rzeczy sprzeczne z zakonem. A Rzymianie też nie byli szczęśliwi, że przychodzi człowiek, który buntuje innych. Dla nich to był problem. Dla nich Jezus był problemem. Dlatego, że Jego nauczanie wzbudzało rozruchy, a przez to ich służba stawała się mniej spokojna. Zarówno Izraelici, jak i Rzymianie nie darzyli Jezusa miłością. A Zacheusz tak pragnął spotkać Pana Jezusa, że był w stanie poświęcić wszystko, co miał. Był w stanie poświęcić swoją karierę, swoją pracę, źródło utrzymania, a nawet swoje imię. Wdrapując się na drzewo. Kogo sobie wyobrażamy, kto biega po drzewach? Przeważnie są to osoby małe, czyli dzieciaki. Mogą być niespełna rozumu, to już dorośli. Albo takie osoby, którym na czymś mocno zależy. Chodzimy na drzewo, żeby zerwać owoce, bo zależy nam na świeżych owocach. A on wszedł na drzewo i wśród tłumu po to, żeby spotkać Jezusa. Jego postawa powinna nam dawać do myślenia. Mam nadzieję, że daje. Czy my także jesteśmy tak zdeterminowani, żeby spotkać Jezusa? Spotykać Jezusa? Czy my jesteśmy tak zdeterminowani, żeby zobaczyć Jezusa? Podczas którejś z modlitw moja żona przyjechała, po modlitwie środowej moja żona przyjechała przeszczęśliwa, bo podczas modlitwy zobaczyła Jezusa. Ona od dawna modliła się, gorąco się modliła, żeby ujrzeć Jezusa. Rozmawiała z pastorem i podczas tej rozmowy opisała jak wyglądał Jezus. I okazuje się, że to było to samo widzenie, które miał pastor. Są też świadectwa osób w internecie, które widziały Jezusa. Przecież jedna dziewczynka nawet namalowała portret. I wszystkie one są zbliżone do tego, do prawdziwego wizerunku. Ja je zazdroszczę, ale była tak zdeterminowana, tak chciała zobaczyć, tak walczyła w modlitwie, tak się modliła, aż w końcu Jezus jej się ukazał, chwała Panu. I Bóg chce, abyśmy byli zdeterminowani w działaniu, w przychodzeniu do Niego. Pamiętacie historię, przypowieść o wdowie, która nękała sędziego? My tak mamy, my powinniśmy mieć taką determinację. Tak powinniśmy iść do przodu, aby spotkać Jezusa, bądź też otrzymać od Niego dary. Tak jak to zrobił Zacheusz. Czasami jest ciężko poświęcić coś, co jest cenne. Czasami jest ciężko poświęcić nasz czas, nasze życie. Dla nas to jest cenne. Czasami jest ciężko poświęcić to, co mamy, to, co otrzymaliśmy już od Boga, aby być bliżej Jezusa. Bóg chce, abyśmy jak najbliżej i jak najbardziej zabiegali o spotkanie z Nim. Bóg chce, aby On był na pierwszym miejscu i żeby nic nie przeszkadzało nam w tym, aby przychodzić do Niego, aby przychodzić przed Jego oblicze. Nie wiem jak wy, ja czasami mam tak, że jak zaczynam się modlić, to jest mi ciężko. Jest mi ciężko, bo nagle mnie zaczyna kręgosłup boleć, nagle mnie zaczynają nogi, nogi się robią mi ciężkie, ręce nie mogę podnieść, bo też są jakieś ociężałe i milion myśli przychodzi do głowy. I czasami jest tak, że odpuszczałem, nie dałem rady, odpuszczałem. Ale jak postanowiłem z determinacją, z takim powerem jednak spróbować to pokonać w imieniu Jezusa Chrystusa i dalej się modlić, nagle bóle odchodziły. Nagle nogi się zaczęły robić lekkie, kręgosłup nie bolał, a i ręce też są lekkie, można chwalić Pana, można było dziękować Bogu. Myśli odchodziły, a przychodziły te, które Bóg wkładał do mojego serca, do mojego umysłu. Nagle wszystko się zmieniało. Ale były też sytuacje, gdzie zabrakło tego determinizmu, zabrakło tej takiej wytrwałości. No i modlitwa się szybko kończyła. Bóg chce, abyśmy byli wytrwali w dążeniu do Niego, w modlitwie, w działaniu. Wytrwali i wręcz gwałtowni, bo tylko gwałtownicy zdobywają Królestwo Boże. W Objawieniu 22:16-22:17 możemy przeczytać: Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył nam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. A duch i oblubienica mówią: przyjdź, a ten, kto słyszy, niech powie: przyjdź, a ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Jak Pan Jezus zareagował na to, jak Zacheusz, na postawę Zacheusza? No jak? Wspaniale. Tak jak czytaliśmy. Chciał spędzić z Nim więcej czasu. Więc udał się z Nim do Jego domu. Tak jest z Panem Jezusem. Jak my idziemy do Niego, jak chcemy z tą wytrwałością, przychodzimy przed Jego oblicze, to On chce z nami wtedy spędzać dużo czasu. I myślę, że to czujecie. I nagle modlitwa mija o tak. A na zegarku widzimy godzinka, dwie, więcej, mniej. Jezus przyznał się do Zacheusza, tak samo jak się przyznaje do każdego, kto chce się z Nim spotkać. Kolejny punkt, o którym chciałbym dzisiaj powiedzieć, to jest to, co Zacheusz powiedział: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim. I tutaj przeczytamy kilka wersetów, bo chciałem troszeczkę więcej o tym powiedzieć. Przypowieści Salomona 14:20. Ubogi jest znienawidzony nawet przez swojego bliźniego, lecz bogaty ma wielu przyjaciół. Kto gardzi swoim bliźnim, ten grzeszy, lecz szczęśliwy jest ten, kto się lituje nad ubogimi. 17:5. też przy powieści Salomona. Kto się naśpiewa z ubogiego, urąga jego stworzycielowi, a kto się zraduje z nieszczęśliwego, nie ujdzie kary. 22:9. Błogosławiony jest człowiek życzliwy, gdyż udziela ze swojego chlebu ubogiemu. 29:7. Nabożny zajmuje się sprawą ubogich, lecz bezbożny w ogóle na nią nie zważa. Ezechiel 16:49. Oto winą Sodomy, twojej siostry, było to. Wzbiła się w pychę, miała dostatek chleba i beztroski spokój wraz ze swoimi córkami, lecz nie wspomagała ubogiego i biednego. Mojżesza 19:9. A gdy będziecie rządzić zboże w waszej ziemi, nie będzie żął do samego skraju swego pola i nie będziesz zbierał pokłosia po swoim żniwie. Także swojej winnicy nie obieraj doszczętnie i nie zbieraj winogron pozostałych po winobraniu. Pozostaw je dla ubogiego i dla obcego przybysza. Ja, Pan, jestem Bogiem twoim. Mojżesza 23:3. Nawet ubogiego nie popieraj w niesłusznej sprawie. Rzymian 15:26. Macedonia bowiem i Achaja postanowiły urządzić składkę na ubogich spośród świętych w Jerozolimie. Tak jest, postanowiły, bo też tej samej rzeczy są ich dłużnikami. Gdyż jeżeli poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, to powinni usłużyć im dobrem doczesnymi. Przeczytaliśmy kilka wybranych wersetów odnośnie tematu wspomożenia ubogich. Tematu, o którym wspomniał Zacheusz Panu Jezusowi. Wspomożenie ubogich. Jak on... Czy warto, czy nie warto? Słowo Boże jasno nam pokazało, jakie Bóg ma podejście do tego tematu. Co Bóg chce, abyśmy robili w tej kwestii, w tym zakresie? Niby to jest proste. Niby to jest łatwe i oczywiste, że ubogich trzeba wspomagać. Ale czasami jest nam ciężko. Dlaczego? Dlatego, że ciężko jest dać to, na co my ciężko teoretycznie pracujemy. Problem był z Sodomy, tak jak czytaliśmy w Ezechiela. Zbiła się w pychę, miała dostatek chleba i beztroski spokój wraz ze swoimi córkami, lecz nie wspomagała ubogiego i biednego. Dlaczego Bóg mówi, że Sodoma zbiła się w pychę? Dlatego, że uważali, że to, co mają, to wcale nie jest błogosławieństwo Boże. To nie jest dar Boga. Tego nie dostali od Boga. To jest ich praca, to jest ich mądrość, to wszystko należy do nich. Wzbili się w pychę, bo przypisali sobie coś, co otrzymali od Boga. Bo my wszystko dostajemy od Boga. A czasami nam się wydaje, że tu my jesteśmy tacy wspaniali, tacy cudowni, tacy pyszni. Że to my, a nie Bóg. Dzielenie się powinno być naszym obowiązkiem. Tak jak Słowo Boże mówi, bo Bóg błogosławi tym, co wspomagają ubogich. Wiecie, nawet ludzie świeccy to zauważają. Pewien trener, coach opowiedział mi swoją historię. Coach, powiedzmy, bardzo sławny. Dzień jego szkolenia to jest kilkukrotna wartość pensji przeciętnego człowieka. To jest jeden dzień szkolenia. I on powiedział taką jedną historię. Człowiek świecki, że kiedyś miał ogromne problemy finansowe. I w pewnym momencie ktoś tam do niego podszedł i poprosił o pieniądze. On miał ze sobą tam chyba kilkaset złotych, ostatnich, liczył sobie na co, czy które rachunki powinien, co powinien kupić, co powinien z tymi pieniędzmi zrobić. I dał to tej osobie. I wiecie co? I on powiedział, od tamtej pory skończyły mi się moje problemy finansowe. Człowiek świecki zauważył błogosławieństwo płynące z dzielenia się swoimi dobrami. Wspomaganie ubogich jest to wyraz naszej miłości do innych. Jest to część drogi, którą obrał Pan Jezus. bo On był dla nas miłością. On nas tak ukochał, umiłował, że poświęcił siebie, abyśmy mogli żyć. To była największa miłość, największe oddanie. I nauczał nas miłości. Skończyło się oko za oko, ząb za ząb. Nastąpiła miłość. I my mamy być takie jak nasz nauczyciel. My mamy emanować tą miłością. A co to znaczy emanować miłością? Pomagać tym, co w danym momencie potrzebują. I to nie tylko się tyczy ubogich, to się tyczy każdego, kto jest w potrzebie. Mamy kochać bliźniego jak siebie samego. Jest to jeden z najważniejszych przykazań, które zostawił nam nasz Zbawiciel. Mamy kochać bliźniego swego jak siebie samego. Jak siebie kochamy, powinniśmy jej też kochać bliźnich. Ale tak jak czytaliśmy, czy mamy zawsze pomagać? Czy mamy zawsze ubogiego wspierać? Tak jak czytaliśmy w drugiej Mojżeszowej, nawet ubogiego nie popiera w niesłusznej sprawie. My sami widzimy, jesteśmy w stanie ocenić, a jak nie, to prosimy Boga, żeby nam dał mądrość i widzimy, kto naprawdę potrzebuje pomocy, a kto nie. I tu trzeba być bardzo ostrożnym, bo łatwo jest osądzić człowieka niesłusznie. Nie wiem, czy wam kiedyś opowiadam przykład takiego eksperymentu, gdzie nagrywali kilka młodych osób, tam przekazało bodajże chyba 100 czy 100 czy 200 dolarów człowiekowi i go tak w ukryciu nakrywali. Byli ciekawi, co on zrobi. I poszedł do sklepu monopolowego i byli uradowani, bo w końcu, no bo go przyłapali. Tylko, że on wyszedł z monopolowego z jedzeniem. Czyli oprócz tam alkoholu, w tym monopolowym było też jedzenie. I on wziął to jedzenie i innym zaczął rozdawać. Oni byli w szoku. A on zaczął rozdawać. On uważał, a później jak z nimi rozmawiali, to się pytali, dlaczego to zrobił. On uważał, że oni bardziej potrzebują pomocy niż on. Zacheusz dużo oddawał dla ubogich. Tak jest powiedziane w Słowie Bożym. Słowo Boże się nie myli. Zacheusz był taki, jaki chciał, żeby jaki Pan Jezus chciał, żeby on był. Pomimo tego, co robił. Bracia i siostry, wielu jest potrzebujących. Czasami ich nie widzimy, a czasami nie chcemy widzieć. Pamiętajmy, że Bóg chce, mało tego, Bóg wymaga od nas, abyśmy pomagali dookoła. Nie róbmy tego z tak zwaną łaską, tylko ze szczerością i z otwartością serca. Trzeci punkt, który chciałbym jeszcze poruszyć, to będzie ostatni. To jest ciąg dalszy tego wersetu. A jeśli na kim, co wymusiłem, jestem gotów oddać czwórnasób. Mówimy tutaj już o zadośćuczynieniu. Na początku mówiłem troszeczkę o pokorze. Ten przykład pokory. Zadośćuczynienie jest to jeden z etapów pokory, upokorzenia. Zadośćuczynienie to jest jeden ze sposobów wyrównania szkody, czyli naprawienia swoich błędów. Jest to forma pokuty, forma uniżenia, upokorzenia się przed innymi. Dlatego, że nie dość, że musimy się przyznać do tego, to jeszcze musimy tą krzywdę naprawić. A czasami jest to trudniejsze, dużo trudniejsze, aniżeli wiele innych czynności. Dlaczego? Bo nie zawsze słowo przepraszam wystarczy. Są sytuacje, gdzie nie tylko słowem, ale czynem trzeba pokazać, że zmieniamy się. Że nasza osobowość została zmieniona, jak to w pokucie powinna być. Pokuta jest to zmiana osobowości. Odejście od tego starego. Ja ukorzenię się i pozwolenie kształtować tego nowego, ja Bożego. Zacheusz był gotowy na całkowitą zmianę. On chciał naprawić to, co on zepsuł. Chciał oddać każdemu to, co niesłusznie od nich pobrał. Był gotowy do zmiany. Spotkanie z Jezusem pozwoliło na zobaczenie Zacheuszowi, kim naprawdę jest. Gdzie są jego, jakie są jego wady i co musi jeszcze w sobie zmienić. Czytając Słowo Boże, ten fragment, skoro powiedział, że jeśli na kim co wymusiłem, czyli był świadomy swoich wcześniejszych poczynań, uświadomił sobie. Często jest tak, że w modlitwie, jak podczas pokuty, jak pokutujemy, to Bóg uświadamia nam, co myśmy zrobili złego w naszym życiu. Bóg uświadamia nas i zostawia nam pole do dalszego działania. Jeżeli kogoś uraziliśmy, jeżeli kogoś skrzywdziliśmy, Bóg nam to objawia. Bo może nam się nawet nie wydawać, że coś jest nie tak. Możemy żyć w przekonaniu, że my jesteśmy święci i wcale nie potrzebujemy zmian. Wcale nie potrzebujemy żadnego zadośćuczynienia. Że jesteśmy super. Ale jak pragniemy bliskiej społeczności z Bogiem, tak jak pragnął Zacheusz, jak już jesteśmy, stajemy przed Nim, to Bóg zaczyna odkrywać naszą naturę. I my tą naturę widzimy. I to już od nas zależy, co robimy dalej. Czy kończymy społeczność z Panem, zamykając naszą naturę, tak jak jest, odwracając się, bez żadnych przemyśleń, najlepiej zapomnieć, bo czasami tak jest, że ta nasza natura może nas przerazić. I najlepiej wtedy w ogóle odwrócić się i uciec. Czy zaczniemy działać? Gdzie należy powiedzieć przepraszam, tam pójdziemy i powiem przepraszam. Gdzie należy coś naprawić, trzeba pójść i naprawić. Czasami jest tak, że ta naprawa wymaga od nas przyznania się. Nawet ta druga strona może nie wiedzieć o tym. Może nie wiedzieć o tym, że została skrzywdzona. Ale Bóg wie wszystko. My, jeżeli chcemy żyć razem z Nim, jeżeli chcemy żyć w Jego otoczeniu, to my musimy być czyści. To nie może być tak, że tak jak też słyszałem taką historię, jeden z braci opuszczał już miasto, przeprowadzał się gdzie indziej, to na do widzenia powiedział: przepraszam wszystkich, których skrzywdziłem, i już go nie ma. To nie jest pokuta. To nie jest pokuta, to nie jest zadośćuczynienie. Wielu też nie chce pokutować albo nie czuje też pokuty, przystępując do chrztu. I tak naprawdę jest to tak, że mamy suchego grzesznika, wchodzi do wody, później mamy mokrego grzesznika. Zadośćuczynienie jest bardzo ważne, jest istotnym elementem naszej pokuty. bez której pokuta nie może być pełna. I patrząc na to, co, jak zachowywał się Zacheusz, co powiedział, jak skomentował Jezus, jego zachowanie, jego postawę. Dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Na końcu mamy dobrą nowinę. Mamy zbawienie. Mamy zbawienie grzesznika, który bogacił się kosztem innych, który krzywdził innych osób. Mamy zbawienie grzesznika, który w pewnym momencie zapragnął Jezusa. Jego spotkał, jak go spotkał, to zapragnął się zmienić. A że pragnienie jego było czyste, co świadczy Jezus. Pan Jezus się nie myli. Skoro tak zaświadczył o Zacheuszu, to znaczy, że on taki był. I to jego pragnienie, jego chęć, dążenie do zmiany było dążeniem prawdziwym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Zacheusz zginął, ale Jezus go odnalazł i przywrócił do życia. Bracia i siostry, to chciałbym wam dzisiaj przekazać, abyśmy czytając Słowo Boże, czytając, zagłębiając się w bohaterów, żebyśmy zwracali uwagę, co Bóg chce nam przez ich życie, przez ich działanie przekazać. Czasami są to ostrzeżenia, napomnienia, wskazówki. Przeważnie są to wskazówki, jak mamy żyć. I fajnie jest, jeżeli mówimy o bohaterach pozytywnych, tak jak Zacheusz, z happy endem. Ale czasami jest tak, że ci bohaterowie wcale nie kończą dobrze. I wtedy ich zachowanie powinno być dla nas przestrogą. To wszystko, co chciałem wam, bracia i siostry, dzisiaj przekazać. Amen.